Witam Was, kochani, serdecznie na moim kanale NBC Find Yourself. Dziękuję za Waszą obecność. Zachęcam do subskrypcji kanału i dzielenia się tym materiałem, by treści, które przygotowuję, dotarły do jak największej liczby osób. Ponieważ powinniśmy ten temat naświetlać w sposób jasny i pomagający innym zrozumieć, czym jest narcyzm i jakie są skutki wchodzenia w taką relację oraz jak unikać ludzi toksycznych. W jaki sposób chronić siebie i własne dzieci? Jak sobie poradzić, kiedy odkryłam, czy odkryłem, że właśnie w takim związku narcystycznym jestem? Witam też nowe osoby na kanale. Ja dla nowych osób mam na imię Beata i na tym kanale rozmawiamy o nadużyciach emocjonalnych, duchowości i rozwoju osobistym. Dziękuję Wam wszystkim za obecność i wsparcie, za udostępnianie tych podcastów oraz dzielenie się materiałem. Zachęcam oczywiście wszystkich do subskrypcji, zostawienia łapki w górze oraz do komentowania. Oczywiście zainteresowanych do współpracy indywidualnych serdecznie zapraszam na konsultacje, nie tylko w temacie relacji trudnych, toksycznych czy narcystycznych. Również prowadzę coaching biznesowy i jestem life coachem. Mam ponad 30 lat doświadczenia w pracy z ludźmi. Byłam menadżerem dużej firmy, trenerem, coachem, pedagogiem. Terapią zajmuję się od kilku lat. Pracuję bardzo aktywnie w pracy indywidualnej oraz też tworzę platformę szkoleniową dla tych, którzy wolą pracować samodzielnie w zaciszu swojego domu, których po prostu może nie stać na finansowe konsultacje. Więc zapraszam Cię do mojego świata empatii i miłości. Wybierz to, do czego Cię woła Twoje serce. Wybierz to, co dla Ciebie najważniejsze w danym momencie. Na mojej stronie internetowej znajdziesz materiały bezpłatne i płatne. A teraz zapraszam Cię już na mój podcast. Przyjemnego słuchania i oczywiście życzę Wam bardzo, bardzo serdecznie, by każdy z tych podcastów trafiał do Waszego serca, mógł zmieniać Wasze życie na takie, jakie powinniście mieć. Spokojne, pełne życzliwości, szczerości, otwartości, serdeczności, ale najpierw dla siebie. Niezależnie w jakim miejscu teraz życia jesteście, oby Wasze życie zmieniało się w samoświadomość, w samospełnienie, w tak zwaną opiekę nad sobą, nad swoimi emocjami, nad swoimi myślami i żeby to życie Wasze stawało się każdego dnia bogatsze, bardziej spełnione, pełne miłości i zrozumienia. Nie tylko dla innych, ale przede wszystkim dla siebie. Przyjrzyjmy się dzisiaj emocji smutku i żalu. Żal to takie uczucie, kiedy wydaje nam się, że sprawy są zbyt trudne, że nigdy nie zdołamy na przykład im sprostać. Czujemy się niekochani, czujemy to, że nie zasługujemy na miłość, jesteśmy niewidoczni, mamy poczucie straty, smutku, samotności, ubolewania, poczucia cierpienia, bezsilności, melancholii. Czasem depresji, tęsknoty za czymś, co straciliśmy bezpowrotnie, czyli złamane serce, rozczarowanie. Żal może być spowodowany utratą ukochanej osoby lub tego, w co wierzyliśmy. Może być spowodowany utratą tego, z czym wiązaliśmy jakieś nadzieje. Poczuciem, że nigdy nie wyjdziemy z tego trudu. Że starałam się tak bardzo mocno, starałam, wszystko zrobiłam, ale to nie działa. To poczucie czasami, że wystawiamy się na pośmiewisko, że ludzie nas obgadują, odczuwamy takie pomówienia, trudne emocje i wydaje nam się, że ta wina leży cały czas na zewnątrz, że to ich wina, że to ich opinie, krytyka hamują mnie albo ranią. Jeśli tak jest, to z jednej strony masz usprawiedliwienie z rezygnacji, z niedziałania, a z drugiej czekasz, z drugiej strony czekasz na zmianę na zewnątrz. Czekasz na okoliczności, które zmienią Twoją rzeczywistość. Nie wiem, czy już widzisz tą zależność. A jak to jest u Ciebie? Zatrzymaj może na chwilę to wideo i napisz, jak to jest u Ciebie, na co Ty czekasz, jak Ty radzisz sobie z emocją żalu. Czy ją tłumisz, czy eksplorujesz? Tłumiony żal, kochani, jest przyczyną wielu dolegliwości psychosomatycznych i wielu problemów emocjonalnych. Dlatego tak ważne jest, by je zauważać, żeby uczyć się z nimi pracować. Jak to jest w przypadku żalu, ale i każdej emocji. Jeśli pozwolisz sobie na to, żeby zauważyć emocje, ale nie stawać się nią, czyli nie pozwolić na to, żeby emocja Cię zalewała i odcinała od siebie. Kiedy stajesz się emocją, ona zaczyna kontrolować Ciebie, więc nie stawaj się emocją. Emocja potrzebuje Twojej uważności i akceptacji, nic więcej. To wydaje się proste, bo to jest proste, ale niełatwe. I to też jest prawda. Kiedy zauważasz swoją emocję, uznajesz jej obecność, że jest Twoja, to zaczynasz uczyć się akceptować, że tak ją odczuwasz. Zauważasz ją w swoim ciele, gdzie ją odczuwasz i zaczynasz praktykować właśnie w taki sposób. Na początku ważne jest to, aby oddychać w to miejsce w ciele, gdzie Ty czujesz ogromne napięcie emocjonalne. Możesz sobie na przykład też wyobrazić, jak wygląda ta emocja. Zwizualizuj ją sobie i przyglądaj jej się uważnie. Ale nie próbuj się jej pozbywać. To nie działa. Ponieważ wcześniej czy później emocja zawsze wróci. Emocje niewyrażone kumulują się w nas i nigdy, kochani, nie znikają. Nawet kiedy usilnie je wypierasz i wydaje ci się, że już je zagłuszyłaś, emocje nigdy nieuwolnione zostają w nas na zawsze. Ale oczywiście ja rozumiem, że robimy to dlatego, że boimy się, bo są to bolesne, niemiłe doświadczenia. W praktyce możesz zauważyć, jeśli chodzi o żal, że żal spowodowany jest oporem przed akceptacją swojego stanu emocjonalnego. Że to jest ten opór przed pozwoleniem sobie na to, żeby żal się skończył. Czasami jesteśmy tak bardzo głęboko związani ze swoim żalem, że nie chcemy go uwolnić. Mamy pewien rodzaj korzyści z trzymania się żalu, trzymania się emocjonalnego żalu. Ale zaufaj mi, wydarzy się magia, jeśli sobie pozwolisz ten żal zauważyć. Kiedy świadomie podejmiesz decyzję, że ja już nie potrzebuję korzyści, które płynęły z trzymania się żalu. Akceptuję ten żal, pozwalam być tej emocji taka, jaka ona jest. Akceptacja tego, że mogę, że sobie poradzę, poczucie, że mogę to zrobić, że sobie poradzę z tym, a nawet jeśli w tym momencie sobie nie poradzę, to i tak mam odwagę, by konfrontować się z własnymi uczuciami, to jest droga do dojrzałości emocjonalnej i do naszej wolności. Zobaczcie też kolejną rzecz, jak żal maluje nasze twarze, wyraz naszych oczu, niekontrolowane grymasy. Jeśli teraz odczuwasz bardzo mocno ten żal, to zrób sobie teraz zdjęcie, naprawdę, poważnie i porównasz je za kilka miesięcy. Będziesz bardzo zaskoczony. Kiedy żal sobie odpuścisz, kiedy żal trzymany przez lata sobie odpuścisz, zauważysz zmiany, bo odpuszczanie żalu odmładza. Wygląda się zdecydowanie lepiej, czujesz się lepiej, rośnie Twoja satysfakcja życia. Kochani, emocja to energia, która wyczerpuje się, potrzebuje tylko uwagi i akceptacji i nic więcej. To jest proste, tak jak mówiłam, ale niełatwe. Ponieważ my tworzymy opór przed uwalnianiem emocji. I tak jak mówiłam, pewnie mamy wiele do tego powodów. Boimy się bólu, przywiązania, mamy potrzebę współczucia czy uwagi. Uwalnianie natomiast emocji daje nam odwagę i otwiera nam gotowość do innego życia. W medytacjach, które dla Was przygotowałam, w tym właśnie szkoleniu, będziecie mieli okazję ćwiczyć uwalnianie emocji. Zdecydowanie łatwiej będzie, kiedy spróbujecie odstawić Wasz opór. Kiedy zostaniecie otwarci na doświadczenie. Jeśli całkowicie poddacie się temu, co czujecie w danym momencie, wtedy energia emocji wyczerpie się w ciągu 10-15 minut. Następnie znika, a kiedy się ponownie pojawi i będziesz wracał czy wracała do tego ćwiczenia za każdym razem, energia tej emocji będzie zupełnie słabnąć, aż się zupełnie wyczerpie i staniesz się wolny od czasem latami dręczących cię emocji. Tylko dzięki prostym ćwiczeniom. I może się wydawać, że to jest prosta sprawa, ale na początku oczywiście nie jest to łatwe zadanie, bo kiedy ogarnia cię uczucie, to ty natychmiast wszystko chcesz, żeby zniknęło. Nie lubisz tego napięcia, nie lubisz tak się czuć, więc umysł natychmiast reaguje szukaniem najszybszego rozwiązania, pozbycia się tej nieprzyjemnego uczucia. Ale im bardziej będziesz się temu opierał, tym dłużej będzie to trwało i będzie utrzymywało się przez kolejne lata. Więc jedyne, co musisz robić, to przez 10, może 20 minut znieść to uczucie, oddychać do niego. Kiedy kontaktujesz się z żalem, to najpierw ważne jest, żeby uwolnić wstyd, bo czujemy zakłopotanie z tego powodu, że go czujemy. I to się odbywa na nieświadomym zupełnie poziomie. Mężczyźni mają z tym zdecydowanie większy kłopot niż kobiety, ponieważ mają więcej lęku przed samym smutkiem. Mężczyźni nie pozwalają sobie na smutek, dlatego generalnie na przykład trudno jest im płakać. Nie pozwalają sobie na smutek, bo to przecież nie męskie. Taki przekaz dostali, kiedy byli dziećmi, w ich wypracowanym dzieciństwie, w tym przekonaniu o męskości. I słyszę o tym, kiedy mówią w spotkaniach indywidualnych ze mną. Obawiają się, kiedy czują wstyd. Wstyd przed słabością. Kiedy odważą się wyjść poza wstyd i pozwolą sobie popłakać, ale tak porządnie popłakać, wiecie, tak po babsku, jak to mówią, to są naprawdę bardzo zaskoczeni, jak bardzo jest to uwalniające. Więc ty zobaczysz też, jaką ulgę poczujesz, kiedy pozwolisz sobie na odpuszczenie dumy, wstydu i pozwolisz sobie na płacz, emocje złości. Pozwól sobie, ale nie raniąc nikogo, nie odreagowując napięcia emocjonalnego na innych. Rób to po prostu w bezpiecznych warunkach, z dobrym terapeutą czy coachem lub w samodzielnej pracy, tak jak tutaj w tym kursie, tu i teraz. Zobacz, kiedy eksplorujesz głębiej, może w ślad za tym pojawić się więcej złości, gniewu. I o to chodzi. Pozwól sobie na złość. W złości jest siła i moc sprawcza, więc więcej odwagi w ogóle do działania. Wtedy zauważysz, jak minie ci wiele somatycznych odczuć w swoim ciele. Przyjdzie spokój, stłumiona energia powoli będzie się uwalniać. Będzie się poprawiał stan twojego zdrowia. Z punktu widzenia psychologicznego podłożem żalu jest przywiązanie też, czyli zależność od czegoś lub kogoś. Kiedy my sami nie czujemy się kompletni, wtedy szukamy związków, ludzi, miejsc, rzeczy, które zaspokajają naszą wewnętrzną potrzebę niekompletności. I wtedy zaczynamy określać to jako swoje ja. Jestem niekompletny, mogę taki się stać, jeśli coś z zewnątrz mnie uczyni pełnym. Jeśli my utożsamiamy się z zewnętrznym obiektem, z osobą czy miejscem, to coś, czyli ten zewnętrzny czynnik staje się jakby częścią mnie, poszerzeniem mnie. Wówczas boimy się utraty, obawiamy się utraty rzeczy lub osoby, bo boimy się, że utracimy część siebie. I taka utrata jest odczuwana jako w nas jako umniejszenie swojej wartości. Moi drodzy, im więcej własnej energii inwestujemy w daną osobę, tym silniejsze mamy poczucie straty i tym bardziej boimy się utracić tą iluzję. Przywiązania powodują zależności, a zależności niosą ze sobą strach. Ci, którzy pracują ze mną indywidualnie, wiedzą, że przy pracy na przykład wewnętrznym dzieckiem mówimy o tym, że każdy z nas ma w sobie dziecko, rodzica i dorosłego. Kiedy pojawia się żal, to warto sobie zadać takie pytanie, kto przeze mnie przemawia? Czy to moje dziecko wewnętrzne, rodzic czy dorosły? To ważne, żeby rozpoznawać osobowości w sobie. Na przykład zobaczcie, dziecko może się bać czegoś, co się stanie. Na przykład jego ukochanemu psu. Martwi się tym, jak sobie z tym poradzi. Natomiast wewnętrzny dorosły również czuje żal czy obawę przed stratą psa, ale jako dorosły potrafi to zaakceptować. potrafi zaakceptować śmierć psa, która jest nieunikniona. Wie przecież, że pies żyje krócej niż człowiek dorosły. Więc zdaje sobie sprawę, że zwierzęta nie żyją tak długo jak dorośli. Dorosły w pełni akceptuje nietrwałość, przemijanie jako element życia. Akceptuje, że młodość nie jest wieczna, że romantyczny związek nie zawsze jest relacją na całe życie i tak dalej, ale dziecko myśli zupełnie inaczej. Kiedy się boimy, będąc w przywiązaniu, zazwyczaj bardzo bronimy się przed lękiem. Uczucie lęku czy bólu dla nikogo nie jest oczywiście przyjemne, ale jeśli tego nie zrozumiesz, to zauważysz, jak bardzo zwiększa to intensywność Twoich emocji. Kiedy emocje są bardziej intensywne, wtedy bardziej próbujemy związać się z daną osobą, rzeczą lub osobą. Czyli coraz bardziej staramy się wzmocnić tą więź, tą relację. Czasem nawet uzależniamy kogoś od siebie i tworzymy wyobrażenie, że im silniejsza relacja, tym mniejsze prawdopodobieństwo tego, że on czy ona, czy ta relacja się skończy, że ją utracimy. Ale to nie jest prawda. Niestety, ale to kurczowe trzymanie się najczęściej prowadzi do rozpadu osobistych relacji, ponieważ ta druga osoba czuje to naciskanie, czuje to takie zaborcze przywiązanie, kontrolowanie, czuje ograniczenie i nie chce być pod taką presją, nie chce być w takim zawłaszczeniu. Ta druga osoba czuje się osaczona i zaczyna się wtedy oddalać, a w tobie wprost proporcjonalnie buduje się po prostu strach. Myślisz o tym cały czas, coraz bardziej i bardziej, więc ten strach, obawa zaczyna się w tobie po prostu manifestować. Taka, wiecie, samospełniająca się przepowiednia, czy siła przyciągania, możesz to nazwać jak chcesz. Tak, to działa, kiedy doświadczasz lęku przed stratą. I to jest paradoksalnie naprawdę, bo może uruchomić taki mechanizm, który doprowadzić do tego, że stracisz to, czyli samochód, dom, pieniądze, biznes, czy ukochaną osobę. Więc jakie są sposoby radzenia sobie z takim lękiem? Pierwszym z nich to mechanizm zaprzeczania, czyli ja udaję, że nic się nie stało, chowam głowę w piasek i w ogóle mnie nie widać. Mimo tego, że wszystko wsypie się w naszym związku, ale ja to lekceważę, bo wolę tego nie widzieć, bo to się jakoś samo rozwiąże, jak nie będę zwracać na to uwagi. Uznaję, że lepiej będzie nie podejmować żadnych kroków, czyli co? Nie rozmawiamy, odsuwamy się od siebie, czekając na cud, który zlikwiduje problem. Robimy tak również w stosunku do nie tylko osoby naszego partnera, ale do nas samych, do naszego ciała. Kiedy my jesteśmy chorzy, mamy jakieś objawy, mamy ból, czasem bardzo poważne rzeczy, ale my to lekceważymy. Lekceważymy te sygnały z naszego ciała i po prostu nie idziemy do lekarza. Lekceważymy każdy alarmujący objaw. Moi drodzy, a teraz ważna rzecz, którą chciałam Wam jeszcze powiedzieć, jak sobie poradzić z lękami przed utratą. Musimy zadać sobie bardzo ważne pytania. Jaką potrzebę emocjonalną zaspokaja ta osoba? Jakie emocje ujawniają się, jeśli ja stracę tę osobę czy tę rzecz? Czyli zadaję sobie pytanie, jaką rolę pełni w moim życiu ten obiekt, ta osoba? Jaką korzyść emocjonalną przynosi Tobie jej miłość, towarzystwo, obecność? Zadaj sobie również to pytanie, czy utrata małżonka, kochanej przyjaciółki, partnera, mamy, domu, pracy spowoduje, że Twoje potrzeby osobiste, emocjonalne nie zostaną zaspokojone? I wróć sobie tutaj do tej listy uczuć i potrzeb z rozdziału drugiego. Jeśli tak jest, to co potrzebujesz? Może co Ty czujesz? Może czujesz przerażenie? Jak Ty sobie poradzisz? I kiedy będziesz się temu przyglądać, analizować za pomocą takich pytań, część strachu naprawdę od razu zacznie się odpuszczać, uwalniać. a gdy to odpuścisz, nie będziesz już musiał uciekać w zaprzeczenie ani w usilne zawłaszczanie drugiej osoby, co naprawdę pozwoli budować nam zdrowe relacje ze sobą, z innymi, takie relacje, o których wszyscy marzymy. Kochani, emocje związane z żalem to też jest gniew, który się w nas po prostu uaktywnia, ponieważ utrata tego, co dla nas ważne, no wzbudza twoją wściekłość, złość i może być projektowana na świat zewnętrzny i najczęściej tak jest. Często projektujemy, zobaczcie, żal do Boga, którego ciągle obarczamy za wiele wydarzeń w naszym życiu. Ten gniew pojawia się wtedy, gdy ty po prostu nie chcesz zaakceptować tego, że wszystko, co masz, twoją relację, twoje dobra materialne, wszystko, co posiadasz w tym życiu, po prostu przeminie. Moi drodzy, wszystko przeminie. Twoje ciało fizyczne, które często darzymy tak ogromnym przywiązaniem, bardzo się staramy o to, żeby ono było idealne, piękne, ale ono też przeminie. I kiedy wtedy zdasz sobie sprawę, że wszystko, co jest dla ciebie ważne, czy komfortowe, stało się twoim przywiązaniem. Kiedy ta twoja iluzja przywiązania zostaje zagrożona, pojawia się gniew, niezgoda i użalanie się nad sobą, które mogą przejść w stan zgorzknienia. A zgorzknienie i apatia to jest bezsilny gniew. Bezsilność jest niemożnością zmiany. No nie mogę, nie umiem. Czujemy swoją niemoc. I co wtedy? I nie mamy wyjścia. Zalewamy się tą emocją. A co by było, gdyby tak zaakceptować mimo wszystko? Nie mogę tego zmienić, nie mam wpływu na to, co się dzieje, więc akceptuję to takie, jakie to jest. I tu chodzi o pewien bardzo ważny proces, który pięknie opisuje Hawkins, a mianowicie, że nasz umysł stara się wtedy rozwinąć różne taktyki, żeby uniknąć takiej straty i może przyjmować różne formy zachowań. Na przykład robimy nagły zwrot w kierunku zmiany. Na przykład wtedy stajemy się dobrym mężem, cudowną żoną, świetnym pracownikiem. Ale to wszystko jest tylko pod wpływem impulsu, który pochodzi z zagrożenia przed stratą. Raptownie zaczynamy pracować, by być bardziej uczciwi, lojalni, bardziej miłymi ludźmi, czyli robimy wszystko, żeby dać rekompensatę, która ma zatrzymać to, czego my potrzebujemy na ten moment najbardziej, czyli zapobiec rozstaniu, zapobiec utracie pracy, nie wiem, zatrzymaniu majątku. Wtedy ludzie potrafią się zmieniać w związku. Mąż czy żona staje się bardziej uczynna, kochająca, on troskliwy. Mąż, który wcześniej nie kupował kwiatów, nagle zaczyna przynosić prezenty, kwiaty, pamięta o rocznicy ślubu. Ale ważne pytanie. Czy to zostało przepracowane, nazwane, poczute, uwolnione, czy tylko się stało strategią podyktowaną strachem, żalem i wstydem? Napisz to w swoim zeszycie, jak to jest z tobą. Kiedy ostatnio czułaś apatię, żal, niemoc? Czego się bałeś, bałaś najbardziej? Jeśli się zmieniłaś, to czym podyktowane były zmiany? Czy potrafisz akceptować to, czego nie możesz zmienić? A co najważniejsze, postaraj się nazwać emocje, które towarzyszą tobie podczas pisania. Czy możesz odnaleźć się w swoim ciele? Kochani, to jest piękne ćwiczenie. Uważność i połączenia emocji z ciałem. Zrób je naprawdę dobrze, a ja będę trzymała za ciebie kciuki. To jest dopiero początek. Myślę, że pięknie takie ćwiczenie przygotuje was do tego, żebyście potem w medytacji naprawdę swobodniej i bardziej skutecznie uwalniali każdą z trudnych emocji. Powodzenia!